Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Audycję realizują dzisiaj Agnieszka Piedel i technik Kamil. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 27 sierpnia. Poza wiadomościami i przeglądem francuskiej prasy z udziałem Anny Bemhard oraz Piotrów Kamińskiego i Rosochowicza nadamy jak zwykle serwis europejski Euronetu, magazyn książki i autorzy Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej. Natomiast z archiwum RFI przypomniemy dziś Państwu relację ze spotkania z Czesławem Miłoszem w roku 1997 w Paryżu. A na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. Porzucenie przez USA planów budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach jest praktycznie przesądzone, pisze Gazeta Wyborcza, powołując się na własne źródła w Waszyngtonie. Sygnały wysyłane przez generałów z Pentagonu są absolutnie jasne. Obecny rząd poszukuje innych rozwiązań w kwestii obrony przeciwrakietowej niż bazy w Polsce i Czechach, mówi gazecie Ricky Ellison, przewodniczący inicjatywy na rzecz obrony rakietowej z Waszyngtonu, grupy lobbystów zabiegających o tarczę. Czytamy w korespondencji Marcina Bosackiego. Według Ellisona na zeszłotygodniowej konferencji ekspertów plany wobec Polski i Czech nie były wspomniane ani jednym słowem. Zdaniem anonimowych źródeł Biały Dom testuje reakcję Kongresu na zarzucenie tego projektu. Porozumienie w tej sprawie, podpisane w roku 2008, przewiduje rozmieszczenie do roku 2013 w Polsce elementów systemu obrony przeciwrakietowej, w tym 10 wyrzutni przechwytujących pociski dalekiego zasięgu, sprzężone ze stacją radarową w Czechach. Jak pisze AFP, Dmitrij Miedwiediew ostrzegł ponownie w lipcu, że jeśli nie dojdzie w tej sprawie do porozumienia z Waszyngtonem, Moskwa rozmieści w rejonie Kaliningradu pociski typu Iskander. Administracja USA uważa, że globalne układy z Moskwą są najważniejsze. Ellison mówi w rozmowie z gazetą, że dla wielu demokratów priorytetem jest rozbrojenie i dla osiągnięcia nowego porozumienia o redukcji broni strategicznej z Rosją są w stanie poświęcić wiele. Waszyngton zamierza rzekomo podjąć twarde negocjacje i uzyskać za to od Moskwy znaczne ustępstwa. Niemniej zdaniem niektórych obserwatorów, aby je uzyskać, nie należy raczej publicznie ogłaszać własnej gotowości do ustępstw, lecz udawać coś wręcz przeciwnego. Berlin jest drugim i wysoce symbolicznym etapem europejskiej podróży Benjamina Netanyahu.
Premier Izraela porównał groźby Iranu pod adresem Izraela do Holokaustu, któremu można było zapobiec. Wiedziano o tym zagrożeniu, ale niczego nie zrobiono. Nie możemy dopuścić, by historia się powtórzyła, powiedział Benjamin Netanyahu w Berlinie, gdzie w gmachu niemieckiego wydawnictwa Axel Springer otrzymał odnalezione w zeszłym roku i kupione przez redakcję dziennika Bild oryginalne szkice i plany rozbudowy hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dokumenty te znajdą się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Ci, co nie wierzą, że obozy koncentracyjne istniały, będą mogli przyjechać do Jerozolimy i obejrzeć te plany, dodał premier Izraela, któremu w podróży towarzyszy żona Sara, córka jedynego członka ponad stuosobowej rodziny, któremu udało się przeżyć obóz. W ramach dwudniowej symbolicznej wizyty w stolicy Niemiec premier Izraela odwiedził również willę Wannsee pod Berlinem, gdzie na początku 1942 roku zebrani tu przywódcy nazistowscy zatwierdzili plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Benjamin Netanyahu, który przybył do stolicy Niemiec z Londynu, kontynuuje również swą podróż w przyszłość. Na spotkaniu z panią kanclerz Niemiec mówił o konieczności wprowadzenia paraliżujących sankcji wobec Teheranu, by zablokować irański program atomowy. Angela Merkel przypomniała ze swej strony, że we wrześniu Iran powinien odpowiedzieć na międzynarodowe propozycje dotyczące tego programu. Mamy nadzieję na pozytywną odpowiedź Iranu, w przeciwnym razie będziemy musieli zastanowić się nad bardziej zdecydowanymi krokami, powiedziała kanclerz Niemiec, sugerując, że sankcje będą skuteczniejsze, jeżeli uzgodni się je z Rosją i Chinami. Czas również nagli w sprawie osiedli żydowskich. Zaprzestanie budowy osad na zachodnim brzegu Jordanu jest istotnym warunkiem postępu w negocjacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie, uważa Angela Merkel, która zaapelowała, by strony konfliktu wykorzystały sytuację międzynarodową, jaka powstała po wyborach w USA i Izraelu. Jedyną drogą do pokojowej przyszłości w regionie jest istnienie dwóch niezależnych państw, izraelskiego i palestyńskiego, uważa szefowa niemieckiego rządu. Formułą, która pozwoli na pokój, jest palestyńskie państwo uznające narodowe państwo żydowskie, odpowiedział Benjamin Netanyahu, który ma nadzieję, że negocjacje izraelsko-palestyńskie zostaną wkrótce wznowione.
W nawiązaniu do Iranu, wielki ajatollah dysydent Hossein Ali Montazeri zażądał położenia kresu procesom widowiskom w Teheranie owej parodii islamskiej sprawiedliwości, przestrzegając władze przed potencjalnie zabójczymi dla reżimu konsekwencjami ich polityki. Niech te władze przyznają, przynajmniej trąbi Montazeri na swej stronie internetowej, że ten system nie ma nic z republiki ani nic islamskiego, skoro nikt nie może protestować ani formułować krytyk lub uwag. Co najmniej 15 osób, w większości policjantów, zginęło w zamachu samobójczym w Torkham, mieście na granicy afgańskiej w północno-zachodniej strefie plemiennej Pakistanu, gdzie armia toczy walki z talibami. Na wschodzie Afganistanu, w prowincji Paktita, doszło do ostrych walk na terenie kliniki, gdzie talibowie chcieli leczyć jednego ze swych rannych dowódców. Klinika została zbombardowana przez amerykański helikopter, w wyniku czego zginęło 12 talibów oraz jeden amerykański żołnierz. 6 innych talibów zostało pojmanych. Walki trwały przez 6 godzin. Wedle NATO nie było żadnych ofiar cywilnych. Rząd Tajwanu zgodził się na przyjęcie na wyspie w przyszłym tygodniu Dalaj Lamy. Przywódca duchowy Tybetańczyków zaproszony został przez tajwańską opozycję. W zeszłym roku władze nie dopuściły do jego wizyty, aby nie rozdrażniać Pekinu. Chiny, uznające Tajwan za część swego terytorium, nie omieszkały wyrazić dziś stanowczego sprzeciwu. Dalaj Lama zamierza modlić się na Tajwanie za ofiary tajfunu Morakot, który w połowie sierpnia zdewastował południową część wyspy. Wedle ostatniego bilansu, w wyniku tego kataklizmu, największego w dziejach wyspy, zginęły 543 osoby, a 117 uchodzą za zaginione. Wierność władzy konserwuje. W wieku 96 lat zmarł wczoraj w moskiewskim szpitalu pisarz i poeta Siergiej Michałkow, admirator kolejno Stalina, Putina i Miedwiediewa, autor słów obu państwowych hymnów sowieckiego i rosyjskiego. W tym pierwszym z 1944 roku sławił wielkie imię Ojczulka Narodów. Po raporcie Chruszczowa tekst wyrzucono, zostawiając samą muzykę Aleksandrowa. Po rozpadzie ZSRR Rosja przyjęła nowy hymn oparty na muzyce Michała Glinki. W roku 2000 świeżo wybrany Władimir Putin zadekretował powrót do hymnu sowieckiego, a sędziwy Michałkow poprawił własny tekst, zastępując dytyramby ku czci Stalina i komunizmu panegirykiem na cześć wiecznej Rosji. Autor książek dla dzieci, Siergiej Michałkow, spłodził ponadto dwóch uzdolnionych synów, reżyserów filmowych Nikitę Michałkowa i Andrzeja Michałkowa-Konczałowskiego. Michałkow zmarł, a Stalin wiecznie żywy. W świeżo odnowionym holu moskiewskiej stacji metra Kurskaja oczom podróżnych ukazał się na plafonie wielki napis: wychował nas Stalin w wierności ludowi, do wielkich zapalał nas trudów i dzieł. To cytat wyjęty z żywcem ze wspomnianego hymnu sowieckiego autorstwa Michałkowa. Westybułowi przywrócono bowiem jego pierwotny wygląd z 1950 roku, kiedy stacja została otwarta. Przedstawiciele rosyjskiej opozycji uznali ten niewczesny hołd dla Stalina za skandaliczny, jak pisze AFP, cytując m.in. dawną dysydentkę Ludmiłę Aleksiejewę. Ci, którzy to zrobili, mają nosa, czują tendencję na górze. Putin żywi sympatię dla Stalina, stwierdza była dysydentka, zapowiadając, iż opozycja zażąda usunięcia haniebnego napisu i dopnie swego. W rubryce wisielczego humoru mamy dziś jeszcze deklarację Aleksandra Łukaszenki w wywiadzie dla Izwiestii. Szef białoruskiego państwa, i jest to chyba wszechświatowa premiera, przyznaje się do sfałszowania wyników ostatnich wyborów prezydenckich. Łukaszenka zapewnia, że w 2006 roku głosowało na niego 93% Białorusinów, ale polecił ogłosić dużo niższy wynik rzędu 80%, aby jego zwycięstwo było bardziej wiarygodne. Oficjalnie zdobył więc 83% głosów, ale Zachód i tak uznał wybory za sfałszowane, tyle że nie wiedział, w którą stronę. Hehe. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotrowie Kamiński i Rosuchowicz.
przegląd prasy francuskiej. Piotr Kamiński.
Kto to jest Jan Karski? Nagle w prasie francuskiej, szczególnie w tygodnikach, pełno tego nazwiska, co zawdzięczamy nie nagłemu przebudzeniu francuskiej świadomości historycznej, lecz publikacji przez wydawnictwo Gallimard książki, która nosi w tytule to właśnie nazwisko, nazwisko jednej z najpiękniejszych postaci XX wieku. Jak czytamy w dzisiejszym literackim dodatku do Le Figaro, jej autor, Yannick Enel, zobaczył Karskiego pierwszy raz w życiu kilka lat temu, oglądając sławny i raczej niechętny Polakom film Claude'a Lanzmana Zagłada, gdzie umieszczony został obszerny wywiad z Janem Kozielewskim, pseudonim Jan Karski. Transkrypcja tej rozmowy stanowi pierwszą część książki, o której dziennik pisze, że jest czytelnikowi bliska, jak serdeczny przyjaciel, pełna żarliwej woli ożywienia zagasłych płomieni. Yannick Enel, czytamy dalej, składa hołd zwykłemu człowiekowi, który mógł zostać największym bohaterem XX wieku, gdyby mu uwierzono. Karski widział, co naziści robili w getcie i w obozach koncentracyjnych, gdzie przezostawał się wielokrotnie z narażeniem życia, pisze krytyk Le Figaro Mohamed Aissaoui. Zrozumiał, że to część planu systematycznej eksterminacji wszystkich europejskich Żydów. Zdaniem autora artykułu Karski pracował dla emigracyjnego rządu polskiego, gdyż Francuzi nie wiedzą nic o istnieniu jedynego w swoim rodzaju polskiego państwa podziemnego. Świadczy o tym nawet błąd w przekładzie angielskiego tytułu książki Karskiego, Story of a Secret State, co jeden z tygodników przekłada bez sensu jako dzieje tajemnicy państwowej. Z tragicznych dziejów Karskiego, którego nie chciano słuchać ani w Londynie, ani w Stanach Zjednoczonych, gdzie Roosevelt kiwał głową, ziewając z nudów, wynika, że nikt nie miał ochoty ratować europejskich Żydów, nawet ich amerykańscy bracia. Wychodząc z Białego Domu, pomyślał, gdy cię nie chcą słuchać, to rodzaj tortury. W roku 1944 opublikował w Stanach Zjednoczonych wspomnianą książkę, która rozeszła się w nakładzie 365 tysięcy egzemplarzy. Lecz, jak mówi Karski, ten sukces księgarski nie zmienił nic. Myślał, że poruszy góry, tymczasem świat zwieszcza koszmaru zrobił świadka, jednego z wielu mniej lub bardziej wiarygodnego. Książka składa się z trzech części. Pierwsza to ów wywiad z Lanzmanem. Druga to streszczenie świadectwa z 1944 roku. Dopiero trzecia wchodzi na teren literatury. Enel zaczyna przemawiać własnym głosem, próbując wyobrazić sobie, co Karski myślał i czuł. Zdaniem krytyka Le Figaro jest to część najlepsza, choć nie wszyscy krytycy podzielają tę opinię. W niektórych komentarzach pojawiają się też uwagi przedziwne, zapewne nieuniknione we Francji, która niczego tak nie kocha w kwestii antysemityzmu, jak się walić w cudze piersie. Jakaż pierś się do tego lepiej nadaje niż Polska, ale cóż. Dobrej to, te kilka stron gazet i 187 stron książki uświadomi bodaj kilku Francuzom, że w XX wieku żył człowiek święty, wielki i tragiczny. I że był, jak sam mówił o sobie, polskim katolickim Żydem. Książka dostała już dzisiaj nagrodę za powieść księgarzy i czytelników supermarketu kultury Fnac. Poza tym w gazetach bardzo dużo o Edwardzie Kennedym, przez ile przypadków jednak odmieniać można nostalgię. Gdzie zatem znajdziemy jeszcze coś oryginalnego i ważnego, godnego sąsiedztwa z Janem Karskim? W jeszcze jednej książce, o której pisze Mathieu Landon w Libération. Nazywa się ona Listy do kata i stanowi antologię rozpaczliwych listów, jakie rodziny ofiar wysyłały do Józefa Stalina z błaganiem o łaskę. To książka mrożąca krew w żyłach, pisze Landon, gdyż nadzieje się oczywiście nie spełniały, a było zapewne jeszcze gorzej. Już było po wszystkim. Jak pisze w przedmowie Luba Jurgenson, z listów tych wyłania się nie tylko obraz wodza w oczach sowieckich obywateli, ale estetyczno-stylistyczny kształt czasów Stalina. Wyjąwszy Michaela Szołochowa, któremu Stalin odpowiedział osobiście, wszyscy ci, o których w listach chodzi, zostali zamordowani. Albo po sowieckich procesach, albo wręcz za granicą, jeżeli tam się akurat znajdowali. Książka przypomina straszliwy los pięknej aktorki Zinaidy Reich, bestialsko zamordowanej przez nieznanych sprawców w swoim mieszkaniu, podczas gdy jej mąż, wielki reżyser Wsewolod Meyerhold, siedział już na łubiance w oczekiwaniu egzekucji. Nigdy się nie dowiedział o jej losie, za który, dodajmy, na 20 lat lagra skazanych zostało dwóch sąsiadów, Meyerholda i Reich, wielki baryton z Teatru Wielkiego, Dmitry Golowin i jego syn Witali. W książce jest list Maryny Cwietajewej, skierowany do Stalina w roku 1939 w nadziei na łaskę dla jej męża, Siergieja Efrona. Jest rozdzierający list Bucharina, który zwraca się do rzeźnika po imieniu, wmawiając mu, że druga żona Stalina, Nadzieżda Siergiejewna, ukazała mu się we śnie, obiecując wstawiennictwo. 3 miesiące później Bucharina już nie było. Szolochow, który próbował nakłonić Stalina do przerwania ludobójstwa na Ukrainie, uszedł z życiem, ale za jego zuchwałość zapłacili inni. Tylko jeden list w tej książce autorstwa Martemiana Riutina mówi Stalinowi w oczy, co myśli o jego sądach. Riutin został skazany 10 stycznia 1937 i natychmiast zamordowany. Artykuł w Libération kończy się cytatem z Solżenicyna. Czy mamy jedynie powiedzieć po prostu, że aresztowano ludzi niewinnych? Trzeba przecież dodać, że samo pojęcie winy zostało obalone przez rewolucję proletariacką, a od początku lat 30. pojęcie to było przejawem prawicowego oportunizmu. Nie mówmy więc o tych przebrzmiałych pojęciach winy i niewinności.
Piotr Rosochowicz.
W artykule redakcyjnym Le Monde czytamy o znacznym usztywnieniu stanowiska Nicolasa Sarkozy'ego wobec Iranu. Zdaniem francuskiego prezydenta, Teheran i jego program nuklearny są jedną z głównych przyczyn obecnego kryzysu światowego. Spotykając się w środę z ambasadorami, Sarkozy wyraźnie powiedział, że Francja zdecydowanie poprze nawet daleko idące sankcje przeciw Iranowi. Prezydent Francji chciałby, aby sankcje te były odpowiednio wysokie i odpowiadały rangą tak Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. Sarkozy jest pierwszym przywódcą europejskim, który zajmuje tak kategoryczne stanowisko od momentu, gdy w kierunku Iranu rękę pojednawczą wyciągnął Barack Obama. A Iran, mimo że wiele czasu od tego upłynęło, wcale na ten gest nie zareagował. Stanowisko Sarkozy'ego nie zmieniło się od momentu, gdy objął on urząd prezydenta Francji. Jego zdaniem należy za wszelką cenę wstrzymać ambicje rządzących w Republice Islamskiej. Porównuje ich z wojskowymi. Należy podkreślić, że prezydent Obama co prawda wyciągnął rękę do zgody, ale jeszcze niczego konkretnego nie powiedział. Skrócił tylko Teheranowi czas do namysłu. Najpierw chciał uzyskać odpowiedź do końca tego roku, teraz żąda odpowiedzi do końca września, tak aby uzyskał ją jeszcze przed posiedzeniem G20 w Pittsburgu. Na wypadek braku odpowiedzi albo odpowiedzi negatywnej, Waszyngton przygotowuje sankcje, które szef dyplomacji amerykańskiej pani Hillary Clinton nazywa paraliżującymi. Biały Dom ma jednak jeszcze nadzieję, że nie będą one potrzebne, nawet wobec obserwowanego usztywnienia stanowiska w Iranie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w czerwcu. Ostatni polityczny kryzys w Iranie spowodował, że wszyscy zapomnieliśmy o tym, iż Teheran kontynuuje przecież swój program jądrowy bez żadnych przeszkód, powiedział podczas środowego spotkania z ambasadorami Francji we wszystkich krajach świata Nicolas Sarkozy, cytowany przez Le Monde. Dodajmy jeszcze na zakończenie, że w gazecie, w rubryce zatytułowanej Le Monde pół wieku temu, znajdujemy krótki artykuł Jeana Wetza z 28 sierpnia 1959 roku na temat pielgrzymki polskich wiernych do Częstochowy i ugodowego stanowiska 58-letniego wówczas kardynała Wyszyńskiego, który powiedział na Jasnej Górze, że polski kościół katolicki nie zamierza prowokować wzburzenia i walki politycznej wewnątrz narodu. Wielu przeciwników zawieszenia broni między państwem a kościołem poczuło się zawiedzonymi, czytamy w artykule francuskiego dziennikarza.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Na doroczną konferencję ambasadorów przybyli do stolicy Francji przedstawiciele tego kraju z całego świata. Prezydent Nicolas Sarkozy zapewnił ich, że na najbliższym spotkaniu G20 w Pittsburgu walczył będzie o daleko idące reformy światowego systemu zarządzania, gdyż wychodząc z kryzysu musimy wiele zmienić. Warto też zadać sobie pytanie, jaką rolę będzie odgrywała wtedy Unia Europejska.
Monsieur le Premier ministre.
Prezydent Francji po przywitaniu zebranych przeszedł od razu do sprawy najważniejszej, do światowego kryzysu i jego konsekwencji.
Le 15 septembre 2008,
15 września 2008 roku, w rok po rozpoczęciu kryzysu subprime, świat znalazł się na kraju przepaści po decyzji rządu amerykańskiego pozostawienia samemu sobie banku Lehman Brothers. Decyzja ta, przypomnę, została podjęta bez jakiejkolwiek konsultacji z głównymi partnerami Stanów Zjednoczonych. Tego właśnie dnia świat przekonał się, że pewna forma kapitalizmu oparta na spekulacjach i niczym nieograniczonej konkurencji na giełdach jest śmiertelnym zagrożeniem dla ekonomii realnej. Sans limite entre les places financières, menacée de
mort l'économie réelle. Państwa znalazły się sam na sam z tym kryzysem. Musiał zapobiec panice, odbudować zaufanie, podjąć działania zapobiegając katastrofie ekonomicznej, która pochłonęłaby oszczędności milionów ludzi, analizował dalej prezydent Sarkozy, przyznając, że nie zapomnie nigdy bezsennej nocy po bankructwie banku Lehman Brothers. Trzeba było szybko przed otwarciem giełd znaleźć miliardy na ratowanie banków i niektórych krajów przed upadłością. Do takiej sytuacji nie można już więcej dopuścić. Trzeba zmienić reguły gry na świecie, podkreślił prezydent Sarkozy, zapewniając, że na najbliższym szczycie G20 będzie forsował przyjęte już przez Paryż zasady wynagrodzeń w bankach. Francja nie chce czekać, chce reagować, dlatego też dążyć będzie do ograniczenia spekulacji z surowcami i do wprowadzenia ograniczeń cen baryłki ropy. Ustalenie nowych reguł w świecie finansów jest koniecznością, podobnie jak sprawy związane ze środowiskiem. Tutaj szczególnie nie mamy wiele czasu. Powtórki z Kopenhagi nie będzie przestrzegał Nicolas Sarkozy.
Kryzys wyzwolił nas ze skostniałych schematów myślowych. Kryzys zmusza nas do myślenia w inny sposób i to jest dla nas wielka szansa, którą należy przyjąć z otwartymi ramionami.
Nicolas Sarkozy jest przekonany, że rozkład sił na świecie po kryzysie będzie już inny. Rola państw rozwijających się znacznie wzrośnie, a na scenie międzynarodowej pojawi się wielu aktorów. Trzeba więc zastanowić się, jaką pozycję w tym świecie zajmie Unia Europejska, jaką rolę chce odegrać. Francja podczas pełnienia prezydencji w Unii przekonała się, że Europa, gdy chce, to Europa może. Problem w tym, że nie zawsze chce albo nie wszyscy chcą.
Wszystkie kraje w Europie mają równe prawa, ale nie te same obowiązki. W momencie kryzysu, gdy trzeba znaleźć rozwiązanie, większy obowiązek spoczywa na Francji i Niemczech, gdyż kraje te są największe w Europie i na nich też spoczywa większa odpowiedzialność. Obowiązki w Europie są proporcjonalne do potęgi kraju. Im jesteśmy silniejsi, tym większe mamy obowiązki.
Podkreślając znaczenie pary niemiecko-francuskiej w Europie, Nicolas Sarkozy wymienił też inne wielkie kraje Unii, m.in. Polskę, na których spoczywa odpowiedzialność, które mają swoją rolę do spełnienia. Francja nie chce dawać lekcji nikomu, ale jako potęga ekonomiczna, jako kraj o bogatej historii jest odpowiedzialna wobec innych. Niech XXI wiek będzie wiekiem pragmatyzmu, współpracy między narodami, przekonania, że ludzkość może funkcjonować tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi. Tym apelem zakończył Nicolas Sarkozy swe przemówienie na dorocznej paryskiej konferencji ambasadorów.
RFI Radio Świata.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fm.
W ramach naszego letniego cyklu zapraszamy teraz do archiwum RFI. 30 czerwca 1997 roku Czesław Miłosz spotkał się ze swymi czytelnikami w paryskim Centre du Dialogue Księży Palotynów. Przypominamy wywiad, jaki poeta zechciał wówczas udzielić Agnieszce Kumor. Rozmowa dotyczyła procesu jednoczenia Europy, Fundacji Pogranicze oraz tomu wierszy Piesek Przydrożny. Jaka była Polska Anno Domini 1997 w oczach polskiego poety?
Gdybym miał przedstawić, czym jest dla mnie świat, wziąłbym chomika, albo jeża, albo kreta, posadziłbym go na fotelu wieczorem w teatrze i przytykając ucho do mokrego pyszczka, słuchałbym, co mówi o świetle reflektorów, o dźwiękach muzyki i ruchach baletu.
Wraca pan z Polski, gdzie odbyło się w Wigrach spotkanie z sympozjum na temat kultury litewskiej. Jak mają się kontakty polsko-litewskie?
Właściwie to było wydarzenie polityczne. Chodzi o to, żeby Litwę jakoś wprowadzić do wspólnoty europejskiej, żeby ona nie miała poczucia, że jest zostawiona za murami. Także to było jakby takie zaznaczenie wspólnoty i przynależności Litwy do naszego kręgu kulturalnego, zachodniego. I w tym sensie uchwaliliśmy deklarację zwróconą do zachodnich mass media o wspólnej przeszłości tamtego obszaru, więc Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy. To ma znaczenie, bo przypomina o Europie jako całości.
No właśnie, moje pytanie w takim razie będzie następne. Jak pan widzi proces jednoczenia się Europy i rolę Polski?
No, ponieważ przez wiele lat pisałem do kultury i moje poglądy są też takie same jak redaktora kultury Giedroycia, od dawna nam chodziło o politykę wschodnią Polski, to znaczy przyjazne stosunki pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami, które są specjalnie ważne, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki. To są niezależne, suwerenne państwa. No i przezwyciężenie rozmaitych wzajemnych pretensji, uraz jest szczególnie ważne. Dokonało się coś niesłychanego, dlatego że Polska jednak pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, i zważywszy, że Polacy i Ukraińcy wyżynali się bardzo skutecznie, wzajemnie, było to duże osiągnięcie. A należy sobie uświadomić, że o ile pewne elity w tych krajach mogą być, mówię o naszym regionie, naszej Europy. Nawet wprowadziliśmy na tym zebraniu w Wigrach termin Europa Środkowo-Bałtycka. Na tamtym naszym terytorium są liczne zagrożenia. Elity mogą się łatwo dogadać, że tak powiem, góra w Polsce i na Ukrainie. Ale na dole są zadawnione konflikty, nawet nienawiści. Można mieć obawy, że gdyby nie rodzaj narzuconego porozumienia wskutek NATO na przykład, to te dolne nienawiści by wybuchły tak, jak wybuchły w Bosni. Stąd NATO ma znaczenie nie tylko obronne i właściwie to jest bardzo problematyczne, ten cel obronny. Natomiast ma duże znaczenie, żeby przeszkadzać wybuchom lokalnych uraz i nienawiści. Tak. Na pograniczu polsko-litewskim działa Fundacja Pogranicze, która wydaje pismo pod tytułem Krasnogruda. I bardzo aktywnie działa w kierunku łagodzenia starć na poziomie lokalnym. Działa nie, na tym pograniczu polsko-litewskim, ale także na pograniczu na przykład rumuńsko-węgierskim. To są bardzo wartościowi, mili ludzie, którzy to robią, ideowi. A dlaczego nazywa się Krasnogruda to pismo? Dlatego, że w tamtych okolicach, na samej granicy litewskiej, był majątek Krasnogruda, który należał do moich bliskich krewnych. Ja i mój brat byliśmy jedynymi dziedzicami i zrzekliśmy się naszych praw na rzecz Fundacji Pogranicze. Ma być tam takie centrum dialogu, centrum porozumienia na sesje właśnie dotyczące współżycia pomiędzy narodowościami.
Czym jest dla pana dzieciństwo bardzo obecne w pańskich wierszach?
Oczywiście. Wydaje mi się, że dzieciństwo jest jakimś okresem formacyjnym, zasadniczym. Powiedziałbym nawet sakramentalnym.
Jest ciekawe, że pewne szczęśliwe wydarzenia w dzieciństwie później pomagają nam w życiu późniejszym. Moje dzieciństwo było dosyć urozmaicone ze względu na I wojnę światową i rewolucję rosyjską, którą przeżyłem w Rosji. No ale szczęśliwe momenty to były te, kiedy byłem w Szeteniach, sam jeden, bo mój brat był bardzo mały, więc sobie hasałem tam. To było bardzo szczęśliwe.
Podobał mi się miech poruszany sznurem. Może ręka, może nożny pedał, nie pamiętam. Ale to dmuchanie, rozjarzanie ognia i kawał żelaza w ogniu trzymany cęgami, czerwony, już miękki, gotów do kowadła, bity młotem, zginany w podkowę, rzucany w kubel z wodą, cyk i par. I konie uwiązane, które będą kuć, podrzucają grzybami i w trawę nad rzeką lemiesze, plozy, brony do naprawy. U wyjścia, czując bosą podeszwą klepisko, tutaj bucha gorąco, a za mną obłoki. I patrzę, do tego byłem wezwany, do pochwalania rzeczy.
Przyjeżdżam do Polski począwszy od 1989 roku, ale najpierw to były pobyty niezbyt długie. Mieszkaliśmy w hotelu z żoną. No, ale później doszedłem do wniosku, że jednak trzeba kupić mieszkanie. No i mamy teraz mieszkanie w Krakowie, więc to są pobyty o wiele dłuższe.
Jak się ma Polska Anno Domini 97?
Od samego początku, kiedy zacząłem przyjeżdżać do Polski, zawsze mówiłem, nie macie powodu, żeby bez ustanku pogrążać się w rozpaczy, w kompletnym pesymizmie. Wszystko będzie dobrze. No i teraz tak uważam, że Polska ma bardzo, bardzo dobrą szansę. Przede wszystkim gospodarczą. Na wschodzie oni są w takiej okropnej zapaści, że oni tam nic nie produkują. Wszystko, co Polska produkuje, idzie sprzedaje się tuż za tę wschodnią granicą, co już bardzo dobrze. Także Polska w tej chwili korzysta z dobrego geograficznie położenia. To rzadkie. To, co ogólnie się mówi o partiach, partyjnictwie, Sejmie, że one stosunkowo nie są tak groźne, bo gospodarka idzie swoim torem. Oczywiście ja jeździłem trochę po prowincji i tam zdumiewająca trwałość tych biurokratycznych struktur, biurokracja, czy też skłonność biurokratycznych struktur do odradzania się, to chyba jest główne niebezpieczeństwo.
A w sferze
duchowej? Nietolerancyjna i zapiekła mentalność, bardzo antyekumeniczna. To, co papież nawołuje do ekumenizmu, to jest na poziomie trochę niższym duchowieństwa, wręcz przeciwnie odbierane. Dużo jest objawów niechęci do innych wyznań. No a równocześnie odbywa się ogromny przewrót obyczajowy w Polsce, nieunikniony. 99% filmów w kinach i w telewizji to są wszystko zachodnie, które prezentują zupełnie inną obyczajowość. Z jednej strony właśnie sex and violence, z drugiej strony ta mentalność konserwatywna, która nie jest zdolna zbudować tamy skutecznie. Byłem na spotkaniu z papieżem w kościele świętej Anny.
A jak pan odbierał odbiór wizyty papieża?
Bardzo to jest dziwne uczucie, jak się patrzy na te setki tysięcy twarzy i równocześnie myśli się, jak różne są losy i myśli tych ludzi, kiedy pójdą do domu.
Jak się ma poezja w świecie?
W Ameryce dobrze, moim zdaniem. Nastąpiło coś bardzo dziwnego w drugiej połowie XX wieku. Znaczy Ameryka, która uchodziła za kraj tylko materializmu i z którego uciekali artyści do Europy, raptem okazała się właśnie krajem poezji i malarstwa. I ludzie jadą z Europy do Ameryki właśnie w tych celach, szukając jakichś nowych, ciekawych zjawisk poezji i malarstwa. Zachodnia Europa nie najlepiej się prezentuje w poezji.
Francja?
Nie. Niedobrze.
Z jakiego względu?
Rozdziel, brak porozumienia pomiędzy poetami w Ameryce, w Irlandii, w Polsce, którzy mogą się ze sobą dobrze porozumieć. Ale Francuzi są całkowicie z tego wyłączeni. To znaczy oni uważają, że wszystko to, co się dzieje gdzieś tam w Ameryce, w jakichś takich krajach jak Polska, tam Szwecja, Irlandia, że to są wszystko jakieś zboczenia od głównego nurtu poezji, która się powinna wywodzić od Stefana Mallarmé.
Czym jest dla pana poezja? Po co jest poezja?
No, mniej więcej tym samym, co szczudła dla człowieka, który ma trudności z chodzeniem.
W jednym z wierszy pan powiedział nazywanie tego, co jest.
Co prawda to się nie bardzo zgadza z moim zasadniczym pesymistycznym światopoglądem, ponieważ...
Pesymistą?
Och, absolutnie, tak. Uważam, że świat nie jest do życia. Nie. Nie będziemy wchodzili w teologię i w sprawę tak zwanego manicheizmu. Dlatego może najbliższy światopoglądowo dla mnie jest ten malarz, ale i filozof trochę, polski Jerzy Nowosielski, on jest zresztą prawosławny.
Kiedy się ukaże ten ostatni zbiór, o którym pan mówił, czyli Piesek przydrożny?
W wydawnictwie Znak. Na jesienny festiwal poetycki w Krakowie, który się odbywa w początku października, ten tom będzie gotów. To są krótkie teksty, które ogłaszałem w różnych pismach, między innymi w Tygodniku Powszechnym. Albo jako właśnie Piesek przydrożny, albo jako tematy do odstąpienia. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica? Wypada, nie wypada. Jak będą mnie i rozbierali, jakich dowiedzą się bio detali. Nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego.
Magazyn kulturalny. Anna Rzeczycka.
Na przełomie XIX i XX wieku Paryż stał się prawdziwą stolicą sztuk pięknych. Artyści z całego świata przyjeżdżali tu studiować, pracować i czerpać natchnienie w Luwrze i innych znanych muzeach. Miasto światło przyciągało także setki malarzy i rzeźbiarzy z Polski. Były to czasy rozbiorów i możliwości niezależnej pracy artystycznej w kraju były bardzo ograniczone. Środowiska artystów polskich we Francji w latach 1890-1918 stały się przedmiotem pracy doktorskiej obronionej przez Ewę Bobrowską-Jakubowską, absolwentkę wydziałów historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sorbony. Ewę Bobrowską-Jakubowską zapytałam, co jeszcze obok piękna i artystycznego bogactwa Paryża przyciągnęło do Francji Boznańską, Stykę, Biegasa, Makowskiego, Zawadowskiego i wielu, wielu innych polskich artystów.
Tutaj była wielka emigracja, tu były polskie instytucje, tu się żyło prawdziwą Polską. Tutaj istniały rozmaite polskie stowarzyszenia, asocjacje, które jak gdyby oddawały się życiu polskości. Tak. Jechało się do Paryża.
I czy tym polskim artystom udało się zaistnieć tutaj w Paryżu? To znaczy, czy wystawiali, czy sprzedawali swoje dzieła, czy byli znani?
Na pewno wystawiali. To, co do tego nie mam wątpliwości, nie pozostawali na marginesie, tylko, nie wiem, w jednym roku potrafiło na salonie jesiennym wystawiać 30 czy 40 Polaków. To jest bardzo dużo. A powiedzmy sobie, wtedy salonów w Paryżu było co najmniej 4. rocznie, 4 różne salony, więc oczywiście, że w salonach bardziej tradycyjnych, gdzie było, bo w salonie jesiennym nie było jury, więc każdy mógł wystawiać. Natomiast w salonie Société Nationale de Beaux-Arts jakieś tam jury było, ale i tu wystawiało po 10 Polaków rocznie, więc to na pewno. Czy sprzedawali swoje dzieła? No, można by powiedzieć, że ożywienie rynku sztuki i pojawienie się dużej ilości dzieł pochodzących z Francji, polskich dzieł pochodzących z Francji, bo to jakby był masowy import polskich dzieł z Francji do Polski, i bo dzieła te oczywiście uzyskiwały dużo wyższe ceny w Polsce niż we Francji, no świadczyłoby o tym, że rzeczywiście sprzedawali swoje dzieła tutaj Polacy, skoro się one tu znalazły, prawda? Z tym, że to może być troszeczkę tutaj nieścisłe, bo oczywiście ci artyści, którzy się tutaj osiedlili, bardzo często zakładali tutaj rodziny i po prostu jakieś tam dzieła przetrwały w rodzinie. Myślę, że na pewno polscy artyści byli tutaj bardziej znani lat temu, powiedzmy 80 czy 70, niż są znani dzisiaj. Co do tego nie mam wątpliwości, ponieważ świat był wtedy mały. Polska była w Europie, była w miarę blisko, była związana z Francją wtedy, jak już zaistniała po 18 roku, była związana z Francją rozmaitymi umowami międzynarodowymi. W związku z tym nie mam wątpliwości, że nawet jeśli Francja specjalnie tego polskiego partnera nie kochała, to jednak gdzieś on tam się liczył. Oczywiście dzisiaj w sytuacji globalizacji Stany Zjednoczone są o wiele ważniejszym partnerem, czy nawet Australia. No tak po prostu jest, po prostu zmieniła się światowa perspektywa. Więc myślę, że owszem, gdzieś tam te wysiłki, które podejmowali, przynosiły rezultaty. Nie mieliśmy, powiedzmy, artystów na miarę Picassa, ale Marcusis był znanym artystą. Rzeczywiście, obiektywnie był znany wśród kolekcjonerów.
A inni? Boznańska, Styka, Biegas, Smakowski.
Styka na pewno w swoim czasie był bardzo znany w tych tam swoich pewnych kręgach akademickich, czyli właściwie w 90% społeczeństwa francuskiego. To na pewno. No, jednak fakt wykonania ilustracji do Quo Vadis, które sprzedawało się jak świeże bułeczki, to była duża sprawa. Boznańska, ja za dużo nad Boznańską pracowałam, żebym miała takie do końca obiektywne zdanie na jej temat. Ja myślę, że to, co powiedziałam o tej cezurze, jaką wniosła pierwsza wojna światowa, to rzeczywiście dotyczyło wielu polskich artystów, którzy przybyli do Paryża na samym początku XX wieku albo pod koniec XIX. Czyli to byli ludzie, którzy mniej więcej przed wojną dobiegali 40 i jak gdyby oni pracowali na tą swoją karierę, tak jak to było w przypadku Boznańskiej. Ona akurat miała trochę więcej wtedy lat, ale to nie jest istotne. Po prostu zaczynało to przynosić rezultaty. I potem nadeszła wojna, zamknęły się salony, zamknęły się galerie. Masę ludzi we Francji zginęło, bo to trzeba jednak pamiętać o tym, że Francja poniosła ogromne straty. W związku z tym pewna sieć, nie wiem, związków, znajomości, układów, no tego, w czym się żyje, prawda, zniknęła razem ze śmiercią tych ludzi. W związku z tym myślę, że my sobie za mało zdajemy sprawy, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość po wojnie. Ci ludzie musieli zaczynać od początku, właśnie Biegas, Boznańska, Rubczak, Bójko. Niektórzy z nich stwierdzili, że właściwie nie ma już dla nich we Francji miejsca. Zrobiła się nowa Polska, prawda, odrodziła się Polska, w związku z tym na pewno lepiej będzie tam pojechać. Tak zrobił na przykład Rubczak. Natomiast Boznańska właściwie od końca wojny mówiła, no tak, jutro wracam do Krakowa, po czym właściwie no z trudem tam wyjechała raz czy drugi, żeby załatwić pewne sprawy, powiedzmy, rodzinno-majątkowe. Przypuszczam, że u niej zagrało to, że już nie miała specjalnie rozpędu, żeby zaczynać coś nowego. Malowała, bo ona miała stale, prawda, i klientów, i odbiorców, i tak dalej, ale trzeba też pamiętać, że przed kryzys lat 20, więc jak gdyby wszystko to razem świadczy o tym, że sytuacja po prostu tych właśnie, tej generacji, która przybyła do Paryża na początku wieku, była po pierwszej wojnie była szalenie trudna. Trzeba było poszukać nowych jakichś wyjść, co dla ludzi, którzy się zbliżali wtedy już do 50, no po prostu nie było takie łatwe.
Czy po nich zostało dużo obrazów we Francji, dużo ich dzieł można znaleźć w muzeach francuskich?
No więc jak chodzi o muzea, to sytuacja nie jest specjalnie dobra. Rząd francuski robił zawsze tak zwane zakupy, czyli kupował rocznie tam jakieś obrazy, ileś tam tych obrazów. Jak chodzi o Boznańską, to wiadomo, że miała 3 takie zakupy państwowe. Jak chodzi o Melemuter, miała takich zakupów, nie wiem, 5 czy 6. Pankiewicz miał 2, ale nie ma wielu polskich dzieł w muzeach francuskich. Poza pewną taką bardzo ograniczoną grupą, jak właśnie Marcussis, trochę jest rzeczy Halickiej, Haydena, oczywiście jest Ślewiński, Makowski, Boznańska w Muzeum d'Orsay, ale tak się składa, że tylko Biegas jest wystawiony. Taka jest polityka muzealna i na to niewiele możemy poradzić. Jest trochę naszych prac w muzeach regionalnych, ale przyznam, że dopiero teraz, kiedy są tworzone bazy danych zasobów tych muzeów, można się w tym zorientować, ponieważ wyciągnięcie jakichkolwiek dokładniejszych informacji z francuskich muzeów nie jest takie proste.
Tak. Wśród artystów, o których pani mówiła, zdarzały się również tragiczne przypadki. Wspominała pani o młodym artyście Ludwiku Delvaux, który zmarł tutaj z nędzy w wieku 26 lat, czyli nie wszystkim się i prawdopodobnie większości jednak powodziło się tak sobie.
Powodziło się zdecydowanie tak sobie. Trzeba powiedzieć, że Polacy, młodzi Polacy wyjeżdżali przede wszystkim dzięki rozmaitym stypendiom. Były stypendia z Zachęty, Stowarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, były stypendia Stowarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, były stypendia Krakowskiej Akademii, były stypendia fundowane przez Czartoryskich i inne wielkie rodziny, czy powiedzmy kolekcjonerów. Natomiast większość klepała biedę. Oczywiście można przypuszczać, że Delvaux miał gruźlicę po prostu z biedy. Oczywiście, że z biedy. Zresztą wcześniej był to przypadek Anny Bilińskiej, która też znakomicie się zapowiadała i powiedzmy był to wielki talent, zresztą uznany tutaj we Francji. Natomiast no, te wszystkie oszczędności na jedzeniu, na ogrzewaniu i tak dalej doprowadziły, że też nie mówi się, w jej przypadku nie mówi się głośno o gruźlicy. Niemniej jej mąż, lekarz, zrobił wszystko, żeby ją uratować wtedy pod koniec XIX wieku i nie dało się. Prawdopodobnie Makowski też mógł dłużej żyć, gdyby nie naprawdę wielka bieda. Z tym, że ja dosyć taki ciekawy tekst czytałam Wacława Gąsiorowskiego, to był pisarz oczywiście znany skądinąd, ale również taki powiedzmy i dziennikarz, i działacz polonijny, no wtedy jeszcze nie polonijny, ale polski, tutaj w Paryżu. I na łamach wydawanej przez siebie gazety Gąsiorowski pisze o środowisku polskich artystów. I cóż z tego wynika? Że on porównuje środowisko kobiet artystek i mężczyzn artystów i dochodzi do bardzo interesujących wniosków, że panie młode, bardzo często młode, mają po prostu inne podejście do rzeczywistości i one są skromne, oszczędne, pracowite. W związku z tym on policzył, że one więcej wystawiają, więcej malują czy tam rzeźbią. W każdym razie, że ich rezultaty, ich osiągnięcia są po prostu lepsze, bo panowie mają jak gdyby tam inne rozrywki i każdy pretekst, nie to złośliwe, ale każdy pretekst jest dobry, żeby wyjść do kawiarni, zabawić, a praca no w pewnym momencie ją się wykona. W związku z tym ta oczywiście na pewno bardzo ciężka sytuacja polskich artystów, no troszkę była zawiniona przez nich samych, no. Ale co jednak chyba trzeba podkreślić, że na pewno więcej kupowano wtedy sztuki, niż jej się kupuje teraz.
Było większe zainteresowanie sztuką wtedy.
Było więcej.
Więcej się działo w sztuce niż teraz.
Prawdopodobnie, bo z obiektywnych powodów, prawda? Z powodu rozwoju, nie wiem, kina, wideo, fotografii, innych rodzajów sztuki. Wtedy były jeszcze ciągle główne techniki. To było jednak malarstwo i rzeźba. Czyli jeżeli ktoś interesował się sztuką, to po prostu grzecznie kupował sobie obraz. Tak to wyglądało. Thank you.
O polskich artystach, którzy tworzyli we Francji na przełomie XIX i XX wieku, opowiadała Ewa Bobrowska-Jakubowska.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Winfried Georg Maximilian Sebald, zwany Maksem. Wielki artysta pióra, jeden z największych pisarzy XX wieku, zmarły za kierownicą samochodu w roku 2001 w wieku 57 lat. Sebald był wykładowcą literatur europejskich w Anglii. Prozę zaczął pisać późno, w wieku 44 lat. Napisał arcydzieła, Czuję, Zawrót głowy, Wyjechali, Austerlitz, Pierścienie Saturna. Już po jego śmierci ukazał się kolejny tom, Campo Santo, w którym znalazły się rewelacyjne opowiadania poświęcone Korsyce. Jedno z nich nosi taki właśnie tytuł, Campo Santo. To opowiadanie o obcowaniu żywych z umarłymi na Korsyce. Zaczyna się tak. Nazajutrz po przyjeździe do Piana droga zaprowadziła mnie za miasteczko i prawie natychmiast poczęła spadać serpentynami, zygzakami, zawrotami, że włosy stawały dęba na głowie pośród prawie pionowych urwisk pokrytych rozbuchaną zielenią zarośli aż do dna głębokiego na kilkaset metrów jaru schodzącego ku zatoce Ficaiola. Tam w dole, gdzie jeszcze w pierwszych latach powojennych, w drewnianych barakach pokrytych falistą blachą, dzisiaj częściowo zabitych deskami, mieszkała grupa rybaków liczących być może 12 dusz, spędziłem połowę popołudnia w towarzystwie kilku innych letników przybyłych z Marsylii, z Monachium lub z Mediolanu, usadowionych ze swym prowiantem oraz rozmaitymi praktycznymi utensyliami w odstępach w miarę możliwości równych i leżałem tam długo bez ruchu w pobliżu małego strumyka, którego woda przypominała żywe srebrno i nawet teraz u schyłku lata płynęła nieustannie z tym szemraniem przysłowiowym znanym mi od praczasów. Po ostatnich granitowych występach, by bezgłośnie wyzionąć ducha na plaży i zgubić się w piasku. Patrzyłem na jaskółki zadziwiająco tuliczne, krążące ponad spadającymi pionowo do morza skałami, o barwie ognia lecące po słonecznej stronie do strefy cienia, a potem ślizgowo z cienia ku światłu. Ja też przepełniony tego popołudnia poczuciem wolności bez granic, zanurzyłem się w wodzie i wypłynąłem z zatoki z cudowną lekkością bardzo daleko, tak daleko, że wydało mi się, że mógłbym dryfować po prostu do wieczora, a nawet po nocy. Kiedy jednak w końcu zawróciłem, posłuszny dziwacznemu instynktowi wiążącemu nas z życiem w kierunku lądu, który z tej odległości wydawał się ziemią nieznaną, poruszałem ramionami z coraz większą trudnością, żabka za żabką, nie dlatego, że płynąłem pod prąd, który potąd unosił mnie w zatoce, wcale nie, chociaż wydawało mi się, jeśli można tak powiedzieć o powierzchni morza, że wznosi się ona pod górę. Panorama, którą widziałem, chwiejna i ruchoma, zdawała się wykraczać z kadru, a jej górna krawędź wychyliła się ku mnie o kilka stopni, podczas gdy dolna cofnęła się w podobnych proporcjach. Jednocześnie to, co tak groźnie piętrzyło się przede mną, wydawało mi się chwilami, że nie należy do realnego świata, lecz jest wydobytą na zewnątrz repliką stanu wewnętrznej słabości, nakrapianą błękitno-czarnymi plamami nie do pokonania. A później jeszcze trudniejsze niż dopłynięcie do brzegu okazało się wspinanie po zygzakotowatej drodze i po prawie zarośniętych ścieżkach, łączących niekiedy jeden kawałek wybrzeża z drugim. Mogłem stawiać stopy tylko wolno i rytmicznie, jedna za drugą, ale czoło w gęstniejącym pomiędzy skałami gorącym popołudnia szybko pokrył się potem i krew biła mi w szyi, jak u jednej z jaszczurek przyczajonych na ścieżce w bezruchu ze strachu przed obcym. Potrzebowałem ponad półtorej godziny, by znaleźć się na wysokości Piana i maszerować nadal, niczym ktoś, kto opanował sztukę lewitacji w rodzaju stanu nieważkości, od pierwszych domostw do pierwszych ogrodów wzdłuż muru, za którym znajduje się kawałek ziemi, w której miejscowi grzebią swoich zmarłych. To było, o czym przekonałem się po przejściu przez żelazną bramę o skrzypiących zawiasach, miejsce mocno zaniedbane, co powszechnie zdarza się we Francji, sprawiające raczej wrażenie zapomnianego przez wspólnotę wysypiska niż antyszambru życia wiecznego. Spośród grobów nieregularnie wystających z wyschniętego i nierównego stoku nagle zobaczyłem o pół stopnia niżej, że wiele się już grobów zapadło i pokryły je inne, nowsze. Lekko zaniepokojony, z uczuciem trwogi, którego nadal jeszcze doznajemy na myśl o naruszaniu intymności zmarłych, okraczałem popękane obmurówki i nagrobki, mijałem odsunięte płyty, zapadnięte belkowania, krzyż połamany i przegryziony rdzą, ołowianą urnę, rękę anioła, nieme ułomki od lat opuszczonej miejscowości, a nigdzie nie widziałem cienistego krzewu ani drzewa, żadnej tui lub cyprysu, które sadzi się często na cmentarzach południa na znak pociechy lub żałoby. Na pierwszy rzut oka wydało mi się, że na polu zmarłych w Piana nie było niczego przypominającego naturę, która, w co przywykliśmy wierzyć od zawsze, przekracza nasz koniec, z wyjątkiem sztucznych fiołków, róż i malw, które zakłady pogrzebowe we Francji z upodobaniem oferują swej klienteli z jedwabiu, skrepy lub z nylonu, z jaskrawo pomalowanej porcelany lub z blachy i z drutu, które wydają się nie tyle oznakami trwałego przywiązania, ile raczej dowodem na to, że mimo gwałtownych zapewnień to, co oferujemy naszym zmarłym, z rozlicznych cudowności tego świata, stanowi ich najnędzniejszy substytut. Dopiero kiedy spojrzałem uważniej, dostrzegłem chwasty, wykę, macierzankę, koniczynę, krwawniki, rumianki, owies, pszeniec różowy oraz wiele jeszcze innych nieznanych mi ziół rosnących wokół kamieni, tworzących prawdziwe zielniki i miniaturowe pejzaże, w połowie jeszcze zielone, a w połowie już zeschnięte, nieskończenie piękniejsze niż kwiaty zwane dekoracyjnymi, sprzedawane przez ogrodników na niemieckich cmentarzach, składające się w większości z wrzosów, miniaturowych choinek lub doskonale nijakich bratków, sadzone w porządku bezwzględnie geometrycznym, w wybornej, czarnej jak ziemia sadzy, przykre wspomnienie z mego, na szczęście już bardzo odległego dzieciństwa spędzonego u podnóża Alp. Ale na cmentarzu w Piana, z pomiędzy wątłych błodyg, badylków i kłosów, z głębi owalnych, sepiowych portretów owiedzionych, pozłacanych drutem, spoglądali niekiedy drodzy zmarli, których podobizny w krajach romańskich umieszczano do końca lat 60. Husarz w mundurze ze stójką, dziewczyna zmarła w dniu swych 19 urodzin, twarz w 3/4 wymazana przez słońce i deszcze, osobnik prawie bez szyi z wielkim węzłem krawata, urzędnik kolonialny w Oranie do roku 1958. Mały żołnierz w furażerce na bakier, który powrócił ciężko ranny z dżungli, w której nadaremno bronił Dien Bien Phu. W wielu miejscach chwasty już porosły małe marmurowe tabliczki wotywne ustawione na świeższych grobach, na których w większości znajdują się lakoniczne wzmianki, pogrążeni w żalu lub pogrążeni w nieutolonym żalu, wypisane starannie zakręconymi literami, jakby skopiowanymi z dziecięcego kajetu. Pogrążeni w nieutolonym żalu. Jak wszystkie formuły, za pomocą których wyrażamy naszą sympatię dla zmarłych, również ta niepozbawiona jest dwuznaczności, ponieważ nie tylko wyraz wieczystego, nieutolonego żalu żyjących ogranicza się do absolutnego minimum, lecz także, gdy zastanowimy się uważniej, przypomina wyznanie winy przesłane zmarłym po fakcie, prośbę o wybaczenie niechętnie kierowaną do tych, których za wcześnie zakopało się w ziemi. Jedynie same nazwiska umarłych wydały mi się jasne i wyzbyte wszelkiej dwuznaczności, a liczne spośród nich były doskonałe, zarówno ze względu na sens, jak również ich brzmienie, jak gdyby ich nosiciele byli za życia świętymi lub po prostu posłańcami z innego, pożądanego przez nas świata, przebywającymi pośród nas krótko. Po prawdzie jednak nawet nazwiska Gregorio Grimaldi, Angelina Bonavita, Natale, Nicoli, Santo, Santini, Serafino Fonta lub Archangelo Casabianca nie uchroniły ich nosicieli od ludzkiego zła tkwiącego zarówno w nich samych, jak i w innych. W miarę przechodzenia przez cmentarz dziwił coraz bardziej sposób rozmieszczenia grobów. W zasadzie zmarli gromadzili się zgodnie z ich przynależnością klaniczną. Czekaldi spotykali się z czekaldimi, kilisini z kilisinimi, ale ten stary porządek dotyczył tylko niecałego tuzina nazwisk i od dawna ustąpił regułom życia współczesnego, w którym każdy ciągnie w swoją stronę i dąży do zajęcia miejsca tylko dla siebie, najwyżej dla najbliższych, miejsca precyzyjnie odpowiadającemu uzbieranej fortunie lub stopniowi ubóstwa. Chociaż w małych gminach korsykańskich nie mogło być mowy o ostentacyjnym bogactwie grobowców, to jednak gdzieniegdzie, nawet na cmentarzu w Piana, znalazło się kilka kapliczek nagrobnych w kształcie szyszek, których uprzywilejowani zmarli znaleźli przytulisko godne ich rangi za życia. Wyraziście niższą pozycję społeczną reprezentują groby przypominające sarkofagi z płyt granitowych lub betonowych wpasowanych w ziemię. Zmarli, którzy nie mogli pozwolić sobie na podobne okrycie, muszą się zadowolić szafirowym lub różowym żwirem podtrzymywanym przez skromne obramowania, a ci, którzy byli naprawdę biedni, mają tylko krzyż wbity w gołą ziemię, blaszany albo nawet zmajstrowany, mniej lub bardziej udanie, z rurek, niekiedy malowany na brązowo i owinięty pozłacanym drutem. Tego dnia w miejscu spoczynku zmarłych zdziwiło mnie najbardziej, że żadna z nagrobnych inskrypcji nie sięgała dalej niż 60 lub 70 lat wstecz. Wyjaśnienie tajemnicy odnalazłem w kilka miesięcy później w artykule z wielu względów interesującym, dotyczącym dziwacznych obyczajów korsykańskich, wendet i bandytyzmu, który napisał Stephen Wilson, jeden z moich angielskich kolegów, przedstawiający jasno i precyzyjnie materiał zbierany przez wiele lat. Brak dat zgonu wykraczających poza początek XX wieku nie wynikał, jak myślałem, z powodu udzielania koncesji czasowych, które stały się oczywistą i powszechnie stosowaną procedurą, ani z powodu istnienia w gminie Piana innego miejsca pochówku, lecz z innej prostej przyczyny. Cmentarze na Korsyce powołał, jeśli tak rzec można, dekret z połowy XIX stulecia i jeszcze przez wiele lat miejscowa ludność nie przyjmowała go do wiadomości. Z raportu sporządzonego w roku 1893 wynika na przykład, że nikt nie korzystał z cmentarza komunalnego w Ajaccio, z wyjątkiem biedaków i protestantów zwanych luterani. Tak pisał Sebald o Korsyce i jej cmentarzach.
RFI Radio Świat.